Liturgia Słowa dzisiaj będzie nam stawiała pytanie, co ty i ja rozumiemy pod słowem Bóg. Bo od tego słowa zasadniczo zależy, od tego rozumienia tego słowa, zależy całe nasze życie. Każdy z nas pod to słowo będzie coś podkładał. I od tego podłożenia zależy sposób, w jaki podchodzimy do życia i do relacji z innymi ludźmi. Prośmy dzisiaj, byśmy usłyszeli tę opowieść, jaki jest Bóg, jaką chce nam opowiedzieć Jezus Chrystus. Byśmy zmienili swoje myślenie o Bogu i zobaczyli w Bogu Ojca. Tu naprawdę chodzi o obraz Boga i warto tego naprawdę gdzieś nie zgubić w tej dzisiejszej liturgii, bo ten obraz Boga, jaki w sobie mamy, sprawia, że zaczynamy w zupełnie inny sposób funkcjonować. Jeśli Bóg jest Bogiem karzącym, który ciebie i mnie ukaże za zło, a za dobro będzie wynagradzał, to życie na tym łez padole stanie się naprawdę doświadczeniem łez i padołu. A im bardziej będziemy w Bogu widzieli Ojca, albo inaczej, będziemy pozwalali sobie odkrywać Jego relacje do nas, jak kogoś, kto się troszczy jak o swoje dzieci, tym bardziej będzie zmieniało się nasze podejście do świata, do ludzi i do samych siebie. I to jest bardzo ważne. Zobaczcie, że my potrzebujemy słowa, które będzie zmieniało nasze myślenie o Bogu, a nie nasze morale. Bo nasze morale są wypadkową doświadczenia tego, co jest w nas. I tego warto nie zgubić i nie zapomnieć, a jak zapomnimy, to warto sobie przypominać. Fragment Księgi Amosa, którą dzisiaj słyszymy, czas powstania tego tekstu i tej księgi to 8 wiek przed naszą erą. Amos, prorok, który jest tak ładnie o nim napisane, że nacina sykomory, jest tym prorokiem, który przede wszystkim próbował ocalać i miał wielkie wyczucie i wielką uważność na biedę i na konieczność życia świadomego. I cała jego księga, Księga Amosa, jest opowieścią o tym, że jeśli stracimy z oczu uważność na to, co małe, czytaj biedne, i stracimy uważność na to, jak świadomie swoje życie poukładać, stracimy swoje życie. Pamiętajmy, jesteśmy w momencie, w którym jeszcze nie ma myślenia o życiu po życiu. Życie jest jedno i w tym życiu Bóg błogosławi albo nie. A później jest tylko konsekwencja i kara takiego podejścia do życia. Dlatego prorok Amos był nazwany prorokiem sprawiedliwości społecznej. Zapowiadał to, co się za chwilę stanie, opisując rzeczywistość. Prorok to nie jest ktoś, kto widzi rzeczy, których nie widać, tylko prorok to jest ktoś, kto umie rzeczy nazwać obecnie prawdziwe, prawdziwie, takie, jakie one są. Zobaczcie, my często boimy się nazywać rzeczy prawdziwie w swoim własnym życiu, bo kiedy usłyszymy prawdę, to obok prawdy nie da się przejść obojętnie. Trzeba coś z tym zrobić. Albo się po jednej stronie opowiedzieć, albo po drugiej. Prawda w twoim i w moim życiu zawsze nas dotyka. Coś z nami robi. I to jest bardzo trudne doświadczenie dla każdego z nas. Prorok sprawiedliwości społecznej, zapowiadający upadek Królestwa Północy, czyli Izraela. No i dzisiejsza opowieść, to opowieść, fragment tej wyroczni, w której prorok Amos mówi bardzo ważną rzecz. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego. Tu nie ma mowy o grzechach bogaczy i o tym, jakie grzechy oni popełniali, tylko tu jest mowa o tym, że czasami będąc bogatym, można zapomnieć o trosce o biednych. A jak zapomnimy o trosce o biednych, to dlatego pisze prorok Amos, za chwilę wszystko stracimy, bo stracimy sens więzi społecznych. Niestety, pomimo tego, że Amos to mówił, przypominał, Żydzi się tego nie słuchali i po 30 latach Królestwo Północne zniknęło z mapy świata, nie istniało. Zostali rozpiżeni w pył, bo zatracili się w wyzyskiwaniu ludzi, narodu, w którym żyli. taki naród się rozpadł, prędzej czy później. Dlatego obraz, który dzisiaj prorok Amos chce nam napisać, to obraz Boga, który jest stwórcą każdego człowieka i który jest dawcą przede wszystkim wolności każdemu dla nas. I pyta nas, umiesz z tego korzystać? Ucz się z tego korzystać. A nagle ułożysz swoje życie tak, żeby ono było szczęśliwe. Pamiętaj, że za pieniądze wszystkiego nie kupisz, bo się po prostu nie da. W jaki sposób można wyzyskiwać drugiego człowieka? W tamtych czasach było to wymienione w 4 punktach. Przez zmniejszanie miary, przez podwyższanie cen, przez fałszowanie wagi i pozbawianie godności. Fałszowanie wagi polegało na tym, że pieniądz nie miał wartości w nominale, który na sobie nosił, tylko w wadze. Dlatego zobaczcie, często słyszymy ten fragment, że zważono nasze dusze na szali. Moment ważenia to jest moment oceny. Ile jesteśmy warci, ile w nas jest nas. To nie jest pytanie, jakimi grzechami Boga obrażamy, tylko to jest zawsze pytanie o jedną i tą samą rzeczywistość. Czy tak jak żyjesz, nie tracisz wagi? Czy tak jak żyjesz, nie tracisz swojej godności? Czy tak jak żyjesz, nie bawisz się swoją ceną tylko po to, żeby coś kupić, co i tak będzie ulotne i w ten sposób zmniejszasz miarę? Amos pyta bardzo mocno, bo chce ciebie i mnie na chwilę zatrzymać. Bo jeśli my to zrobimy, nie dostrzeżemy Boga takiego, jakim jest. A zobaczcie, my nie przyszliśmy tutaj po to, żeby zmieniać obyczaje, tylko posłuchać o Nim, jaki On jest względem nas. Bo to coś z nami robi. Kiedy pozwolimy sobie usłyszeć, że Bóg jest tym, który stwarza każdego człowieka, dobrego i złego, jest Bogiem, który daje wolność. Mam nadzieję, że was to bulwersuje, że każdemu daje tyle samo. Bo to zasadniczo osoby wierzące powinno bulwersować, ale w taki dobry sposób. Powinno ciebie i mnie pozbawiać mojego wyobrażenia o Bogu, jaki on według mnie powinien być, że skoro ja żyję pobożnie i dobrze i sprawiedliwie, to powinienem otrzymać więcej. A Bóg dzisiaj do ciebie i do mnie odsłania się, tobie i mi odsłania się, jako ktoś mówi, ja jestem takim Bogiem, który każdemu daje, dobremu i złemu. A jeśli wybierasz w swoim życiu dobro, to nie dlatego, żeby mieć coś u mnie lepszego, bo każdemu daje tyle samo, tylko dlatego, że ty widzisz w tym dobro, bo stajesz się podobny do mnie. Przemiana naszego życia to nie życie bez grzechów, tylko stawanie się podobnym do Boga, który ma odwagę tak, jak On kochać. Dlatego ten fragment dzisiaj się kończy. Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Dlaczego? To nie zapomnę, to nie znaczy, że Pan Bóg ciebie im nie ukaże, tylko to nie zapomnę znaczy, że każde twoje i moje wybory mają w naszym życiu konsekwencje w myśleniu o Bogu. Czy mamy odwagę w inny sposób na Niego popatrzeć, by zmieniło się nasze życie? O to dzisiaj prośmy, słuchając tego pierwszego czytania, które jest zapowiedzią klęski i za chwilę po tym fragmencie, który dzisiaj słyszymy, jest zapowiedź trzęsienia ziemi, które tak przychodzi. Izrael jest nawiedzany mniej więcej raz na 100 lat takim trzęsieniem ziemi. W ostatnim stuleciu jeszcze nie było, więc zasadniczo wszyscy czekają, kiedy w końcu się Izrael zatrzęsie. Nadal się nie trzęsie, dzięki Bogu, więc nie wiadomo kiedy. Ale to jest opowieść o tym, że wszystko, na co patrzysz, też się rozsypać może. I to jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to fragment listu do Tymoteusza. Dwa listy do Tymoteusza i list do Tytusa to są tak zwane listy pasterskie. Paweł pisze do Tymoteusza, współpracownika swojego w Azji Mniejszej. Matką tego Tymoteusza była Greczynka, a ojcem był Żyd. Ten miks kulturowy jest bardzo ważny i istotny, bo pamiętajmy, że to doświadczenie, mamy kraj bardzo jednorodny i kiedy ktoś miesza się z innym podejściem do życia, to wnosi i ubogaca swoje postrzeganie chrześcijaństwa. Nagle Tymoteusz w zupełnie inny sposób to chrześcijaństwo rozumie, bo miał matkę Greczynkę, a ojca pobożnego Żyda. Więc ten miks rozszerza jego perspektywę. I o czym dzisiaj pisze Paweł w liście do Tymoteusza? Po pierwsze to, żeby nie wykluczać nikogo. Zobaczcie, nasze często podejście jest takie, że zaczynamy wykluczać często najpierw samych siebie z możliwości spotkania Boga. Jestem takim grzesznikiem, że Bóg na mnie nie patrzy. Nie, mi się na pewno to nie należy, bo nie zasługuję. Pojawia się taki termin, który często sami względem siebie szafujemy w ogóle w każdą stronę. Nie, nie, mi się to nie należy. Ja nie powinienem tego dostać. Panie, jestem niegodny tego, żeby tego dostać. Zobaczcie, jak my bajerujemy Pana Boga i samych siebie. Tylko i wyłącznie dlatego, że w swoim spojrzeniu zaczęliśmy nieprawdziwie patrzeć na swoje własne życie. Kto ci powiedział, że należy siebie tak poniżyć, żeby coś dostać? To nie jest pokora. Pokora to nie jest postawa, w której nagle ty i ja zaczynamy sobą pomiatać. Jesteśmy śmatą w rękach Boga, z którym Bóg może zrobić wszystko, co chce. Jeśli ktoś z was tak mówi, to trzeba iść natychmiast na jakąś terapię i się wyregulować, bo głupoty mówimy. No nie. Pokora to jest doświadczenie świadomości siebie jako człowieka, który jest obdarowany za darmo. I że wszystko, co mamy, jest dane tobie i mi do tego, żeby tego używać w wolności, bo mamy to na chwilę. Kiedy mowa jest o niewykluczaniu, to jest mowa o tym, żebyśmy nie wykluczyli w sobie doświadczenia, które jest obdarowaniem. Tak, jesteśmy tylko obdarowani. Dzisiaj mamy, ale jutro mieć nie będziemy. Rzeczy, które mamy na tej planecie, no nie zabierzemy ich ze sobą, choćbyśmy mieli wagon tych rzeczy, dwa wagony tych rzeczy. No nie zatargamy tego. Cudownie, można się tym otoczyć z każdej strony. Tylko za każdym razem będziemy pytali siebie samych, czy aby na pewno ma to głębszy sens. Dla Tymoteusza nie miało. Zdawał sobie sprawę, że kiedy zgubi się doświadczenie miłosierdzia i patrzenia na Boga, tak żeby zobaczyć w nim kogoś, kto pragnie każdego przyprowadzić do zbawienia, to zgubimy sens wiary. Czym jest zbawienie? Zbawienie to jest przyjęcie wiary, że Jezus Chrystus ciebie i mnie odkupił. Chrystus odkupił wszystkich, ale przyjęcie tej prawdy, że to się stało i stało się w moim życiu, to jest przyjęcie zbawienia. I za każdym razem, kiedy mówimy o tym, że jesteśmy zbawieni, to znaczy, że ja wierzę, że Chrystus zrobił to dla mnie, żeby mi dać życie, żebym ja dzisiaj żył prawdziwie i miał odwagę sięgać po swoje dary. Jak jest sakrament małżeństwa, czy liturgia sakramentu małżeństwa, liturgia sakramentu małżeństwa w Kościele się kończy, wtedy jest taki moment, kiedy jest uroczysty moment wyjścia. Najpierw wysypują się z kościoła wszyscy zaproszeni goście, para młoda klęczy. I kiedy pan młody chce wstać, najczęściej pani młoda mówi do niego: klęcz jeszcze klęczy. Po czym w którymś momencie, kiedy ona zdecyduje, wstają i wtedy pani młoda najczęściej ma dwa bukieciki. I wtedy, kiedy już tak sobie wstanie, idzie i ten wiecheć piszgnie gdzieś w którymś miejscu. Pytanie, które zawsze zadaję, ja zadaję je na katechezach przeciwmałżeńskich: po co to robicie? Wiecie, że większość osób nie wie, po co to robi? A ja się wtedy zastanawiam, no to po co to robić, jak ktoś nie wie, po co to robi? Przecież to kompletnie nie ma sensu. Jakąś tam wiecheć piszgnąć przy jakiejś Maryi tylko po to, że wypada? Wypada to proteza źle przyklejona. A za każdym razem, kiedy ją dobrze umocujemy, to wiemy, że ma to jakiś głębszy sens. Po to, żeby to czemuś służyło. Może warto w swoim życiu wszystkim praktykom religijnym nadać sens i poszukać, czym to jest dla mnie? dlaczego jakiś gest chce w swoim życiu wykonać. Bo kiedy Paweł dzisiaj pisze o tym, niech wszyscy mężczyźni podnoszą ręce w swojej modlitwie, to on nie mówi o tym, żeby w takim geście jak prezbiter podczas Eucharystii się modlić, jak chcecie, to się módlcie. Tylko ten gest oznacza jedną rzecz. Stawaj się w swoim życiu podobnym do Jezusa Chrystusa w miłości. Czyli bądź uważny na drugiego człowieka. Zobacz go, żeby go pokochać, żeby go zobaczyć takim, jakim on jest, prawdziwym. A wtedy zaczniesz mu służyć, bo nagle się okazuje, że ten sługa to nie jest jakiś zły termin. Tylko sługa to jest ktoś, kto jest w stanie w sposób bardzo dyskretny, bardzo kompetentny, bardzo właściwy postąpić tak, jak należy, często będąc niezauważony. I my szukamy takiego sposobu podejścia w swoim życiu do wszystkich obrządków, tak żeby zobaczyć, że potrafię być podobny do Boga i w ten sam sposób patrzeć na każdego drugiego człowieka, przyjmować go takim, jakim on jest, nie wykluczać i niewykluczanie zacząć od siebie. Nie jestem grzesznikiem, tylko jestem człowiekiem, który jest obdarowany przez Boga darami, które są Jego. One nie są moje. Zobaczcie, to jest zupełnie inna postawa, która uczy wolności. I to jest drugie czytanie w liście do Tymoteusza. A dzisiejsza Ewangelia to kontynuacja Ewangelii, którą czytaliśmy ostatnio. Przypomnijmy sobie, Pan Jezus z tłumem uczniów i ludzi, którzy za Nim idą, tam są uczniowie, tłum, faryzeusze i uczeni w prawie. Tydzień temu zwracał się do faryzeuszy i uczonych w prawie i opowiadał im trzy przypowieści. O 100 owcach, o 10 drachmach i o 2 synach. Że jak było 100 owiec, to jak jedna się zagubiła, to pasterz poszedł ją szukać. Jak było 10 drachm, jedna się zgubiła, kobieta poszła jej szukać. Jak było 2 synów i jeden się zagubił, to ojciec poszedł go szukać. I dzisiaj słyszymy o jednym rządcy. Tylko opowieść o jednym rządcy nie jest już kierowana do faryzeuszy, tylko Pan Jezus zwraca się, powiedział to do swoich uczniów. Nawet nie do tłumów. Faryzeusze to słyszeli, ludzie to słyszeli, ale On mówił do tych, którzy chcieli się nauczyć być jak On w swoim życiu. Szli za Nim. Konkretnie chcieli tak, chcę tego doświadczyć w swoim życiu. Chcę doświadczyć tego, że Bóg jest moim Ojcem. Chcę być taki jak Ty, Panie. No i wtedy Jezus mówi przypowieść. Pewien bogaty człowiek miał rządcę. Kluczem, który łączy te wszystkie 4 sceny, które usłyszeliśmy, jest słowo roztrwonić. Bo każdy na swój sposób roztrwonił. Najpierw tą owcę, później drachmę, później pieniądze, później myśli tam w międzyczasie, bo pamiętajmy, że synem, który się zagubił, to nie jest ten, który poszedł, tylko ten, który został w domu i on się tak naprawdę zagubił. A dzisiaj jest rządca, który roztrwonił majątek. Na czym polegało roztrwonienie majątku? Tu jest ważna, znowu taki ważny przypis, bo to jest coś, czego my nie rozumiemy i ta Ewangelia pewnie budzi w nas mnóstwo sprzeczności, bo słyszymy, że Chrystus pochwala nieuczciwego rządcę. Po pierwsze, nie wiemy, na czym ta nieuczciwość polegała i w pierwszym odruchu brzmi tak, że nie dość, że komuś rządcy zarzucono, że źle zarządza, trudno powiedzieć, czy brał dla siebie, czy źle gospodarował majątkiem, źle zarządzał, roztrwaniał ten majątek swojego Pana, to w momencie, w którym zostało mu to wskazane, on postąpił jeszcze gorzej. Tak by to wyglądało. Tylko przyjrzyjmy się uważnie, bo ta scena nie jest o tym. Jeśli ten człowiek nazwany jest nieuczciwym, no to możliwe, że nieuczciwym był, ale pochwalony jest nie za to, że był nieuczciwym, tylko za to, co zrobił w momencie, kiedy odkrył swoją nieuczciwość. Tak, jestem nieuczciwy w życiu. widzę to. Zostało mi to nawet pokazane. Dobrze. To co zrobię? Zrobię to, co najlepiej potrafię. Przywołał do siebie, skoro zarządzał, przywołał do siebie dwóch dłużników. Jeden był winny jego panu 100 beczek oliwy, a drugi był winny 100 korcy pszenicy. Musimy to sprowadzić do wymiernych rzeczywistości, bo dla nas te liczby zasadnicze nic nie mówią. 100 beczek oliwy to około 4000 litrów oliwy. Trzeba było ze 150 drzew oliwkowych zebrać taką ilość oliwy, która dawała wartość ponad 1000 denarów. Jeden denar to dniówka, czyli w przybliżeniu na dzisiejsze to jest mniej więcej około 200 tysięcy złotych. Tak, 200 tysięcy złotych. To jest mniej więcej taki koszt 100 beczek oliwy. W przypadku pszenicy, jeśli chodzi o 100 korcy, to jest jakieś 40 ton zboża. Żeby je zebrać, trzeba było około 50 hektarów pola i ta ilość pszenicy warta była wtedy około 3,5 tysiąca denarów. To była wartość około 500 tysięcy złotych współczesnych. Tak by trzeba było to powiedzieć. Zobaczcie, to są raczej duże kwoty. No raczej duże sumy. 500 tysięcy złotych kosztowała posadzka, po której chodzimy. No to jest taki koszt. Taka tam kafelki w kościele. To takie tak trzeba sobie wyobrazić. I kiedy nagle ten zarządca przywołuje tych dłużników swojego pana i mówi, zmień zapis, to nie okrada swojego pana, tylko rezygnuje ze swojego. Dlatego, że sposób zarabiania rządcy polegał na tym, że sam ustalał wysokość zadłużenia względem pana, który komuś coś pożyczył. I ten procent zawsze był dla niego. Często nikt nie chciał być zarządcą, po pierwsze dlatego, że pogoda w Izraelu była słaba i często plony nie były tak urodzajne, jak kalkulowano. Często były niszczone te plony, a panu trzeba było przynosić zboża, więc zarządca musiał płacić ze swojego. No i często było tak, że ci, którzy wynajmowali pole od pana, wcale nie chcieli płacić tego bonusu dla zarządcy. I był zawsze problem, dlatego trudno było znaleźć zarządcę. O zarządcę bardzo się dbało. Zobaczcie, pan, kiedy zobaczył, że zarządca jest nieuczciwy, wcale go nie ukarał, tylko go po prostu zwolnił. Ale kiedy go zwalniał i dostrzegł sposób, w jaki on podchodzi do życia, zrezygnował ze swojego długu i tę całość przepisał tak, żeby ochronić imię pana i pokazać, że to nie ja, nie pan jest zły, tylko to ja byłem idiotą i to ja chciałem was okraść, a nie pan. Wtedy pan pochwalił nieuczciwego rządcę i powiedział, dobrze zrobił, pomimo tego, że jest nieuczciwy. I potem jest taki fragment, który Jezus komentuje. Mówi tak, zobaczcie, często ludzie w świecie żyją dużo prawiej niż my jako chrześcijanie, bo my zapominamy o jednej fundamentalnej rzeczy, że zaproszeni jesteśmy do miłości, a nie do posiadania. My jesteśmy zaproszeni do tego, żeby kochać, a jeżeli kocham, to wszystko, co posiadam, jest stworzone do tego, żeby tego używać. Bo Bóg taki jest względem ciebie, tobie i mi daje zawsze. I za każdym razem daje tyle, ile potrzebujesz. To jest doświadczenie wiary, do którego jesteśmy dzisiaj zapotrzebni w tym czytaniu. Jeszcze jeden ważny element, który tam się pojawia. Obniżenie długu, które słyszymy, to jest jedyna ekonomia, do jakiej zaprasza Chrystus. On mówi na to w ten sposób. Obniż swój dług. Zobacz, że to, że jesteś grzesznikiem, co jest częścią twojego i mojego życia i obyśmy do końca życia nie zwątpili w Boże miłosierdzie, jest też częścią doświadczenia drugiego człowieka. Dlatego obniż mu twój dług względem ciebie. Przestań go rozliczać nieustannie, a staniesz się podobny do mnie. I zobaczysz, jak ja patrzę na ciebie. Obniż dług drugiemu, by tej miłości nie doświadczyć. Dzisiaj słyszymy w tej Ewangelii, że naprawdę możemy być ludźmi niewierzącymi. Naprawdę. Bo niewiara nie polega na tym, że zwątpimy w istnienie Boga, tylko niewiara polega na tym, że wierzymy w coś, co Bogiem nie jest. I Chrystus dzisiaj przypomina, wszystkie nasze zasoby Bogiem nie są. A jeżeli w Twoim i w moim życiu staną się naszym Panem i zaczniemy Mu służyć, to w Twoim i w moim życiu możemy mieć tylko jednego Pana. Nie da rady mieć dwóch Panów, bo jest to niemożliwe. Dlatego zobacz, komu, czemu służysz. Bo jeśli komuś, czemuś zaczniesz służyć, stanie się Twoim mistrzem, Twoim Panem i nagle może się okazać, że cała logika życia stanie się logiką zysku. Tylko tam nie doświadczysz miłości, za którą tęsknisz i tam nie odsłoni ci się Bóg jako Ojciec, bo to jest niemożliwe. Bo Bóg zawsze, i wracamy do tyłu, zawsze jest hojny. Każdemu daje tyle, ile chce. Zawsze pokazuje, że to, co jest najcenniejsze, często jest najbliżej nas, bo często w domu to gubimy. Zawsze, każdy z nas, choćby był najbardziej zagubioną owcą, której wypadałoby połamać nóżki, jak wróci do stada, jest warty tego, żeby go szukać. To jest opowieść o Bogu, który odsłania się jako ktoś, kto tobie i mi daje życie, byśmy mieli odwagę sięgać po rzeczy dobre. Dobry interes to interes dobry dla obu stron. Dobry interes dla jednej strony to szwindel. Bóg chce z tobą i ze mną ukuć dobry interes. Tak, żeby to był dobry interes, dobry dla obu stron. A nie bajer tylko dla nas, albo bajer tylko dla Niego. Może się okazać, że kiedy będziemy względem Niego próbowali zrobić rzeczy słabe, to nam to nie wyjdzie. Więc może kiedy całe swoje życie robiliśmy rzeczy słabe względem Boga, to może statystycznie warto się już przyjrzeć, że już zrobiliśmy wszystkie słabe rzeczy, to w końcu jest ten moment, że można zacząć robić dobre rzeczy. Zobaczcie, jeśli dzisiaj mowa jest o ekonomii, to jest mowa o ekonomii życia wiecznego. Życia, którego doświadczamy dzisiaj przez miłość względem najpierw siebie samego, a później ludzi, którzy są obok nas. I niech dary i obdarowanie, które mamy, temu zawsze służą, czego wam i sobie bardzo życzę.